Drodzy, w imieniu naszego Pana Jezusa, mam takie pytanie na początek. Kto powinien przyjąć chrzest? Niby proste, prawda? Kto powinien przyjąć chrzest? No każdy chrześcijanin, który wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Każdy. Nie ma tam ale, bo i bo, lecz tam, bo byłem kiedyś ochrzczony, albo coś tam. Nie ma takiego czegoś. A dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział: chrzcijcie w imię Jezusa Chrystusa, nad imię Jezusa, tak? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo taki jest nakaz. Taki jest nakaz samego Pana, samego Jezusa. I kto będzie dyskutował z tym, jak jest nakaz, że mam coś tam kombinować i że albo byłem, a nie chcę, ale ja nie muszę wychodzić, przedstawiać się, bo ja wiem w sobie, że wierzę, ufam Panu Bogu. Czy tak jest na pewno? Będzie parę argumentów do tego, żeby złamać te argumenty, żeby je po prostu podważyć i przekonać się, że nic takiego nie ma. Jak wiemy w Ewangelii Mateusza 28:18 Pan Jezus powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Wiele razy to czytaliśmy, wiele razy słyszeliśmy o tym. I wiele razy jest zawsze te ale. Ale ja przecież byłem ochrzczony jako małe dziecko. Nie wszyscy mieli możliwość wychować się w rodzinie chrześcijańskiej od samego początku. Bo też i przechodząc z innych denominacji, chociażby rzymskokatolickiej, albo innych jeszcze, luterańskiej, czy inne jeszcze, gdzie tam się akurat dzieci się chrzci. Ale skupimy się na razie na tym, że jaki mam obowiązek, przywilej, radość z tego, że możemy publicznie zamanifestować akt wiary Pana Jezusa. Po pierwsze, w jaki sposób uczniowie Jezusa czynią uczniów? Poprzez głoszenie Ewangelii o Królestwie, tak jak to robił Pan Jezus. Czytamy to w Mateuszu 4:17. Ja tutaj nie wypisałem wszystkiego, ale odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Nie przyszło, tylko przybliżyło się, bo jeszcze Pan Jezus jeszcze nie był, jeszcze nie oddał życia swojego. Polecenie czyńcie uczniami oznacza głoszenie Ewangelii. Staje się uczniem Jezusa poprzez przyjęcie wiadomości o Jezusie. Czyli jeżeli zostajemy się chrześcijanami, że przyjmujemy wszystko to, czego się dowiedzieliśmy o Panu Jezusie. Przybliżyło się Królestwo Boże, to znaczy przybliżyło się panowanie królewskie, a wiemy, że Pan Jezus jest Królem Królów i On panuje nad światem. Czyli jeszcze nie został uwielbiony, jeszcze dopiero przybliżyło się, ale na to przybliżenie musimy być właśnie gotowi. W tamtych czasach musimy być gotowi. Dzisiaj już wiemy, że przybyło i króluje, ale wtedy jeszcze dopiero się przybliżyło. Czytamy dalej Mateusza 4:23. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc ludu. Pan Jezus chodził i nauczał. Chodził i nauczał i uzdrawiał. To było Jego właśnie zadanie, a uczniowie podpatrywali, co Pan Jezus czyni. Tak samo jak dzieci podpatrują, co tata czyni, córki podpatrują, co mama czyni, co robi. I że chcą być takie jak one, mamy, taty, bo to jest dobre. Ewentualnie na babcie później. bo nie krzyczą. Jak wcześniej wysyłał swoich uczniów, aby to robili, bo nie tylko sam chodził, ale też się nauczał, też wysyłał swoich uczniów. Czytamy w Mateuszu dalej, 10, 5, 7. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc, na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Czyli poszli głosić Królestwo, które się przybliżyło. Ale Jezus określa jeszcze dwa kroki w tym procesie. Dwa środki, za pomocą których nakaz czynienia uczniów ma być wykonany. Uczniowie Jezusa mają chrzcić tych nowych uczniów i uczyć ich posłuszeństwa wobec wszystkich poleceń Jezusa. Nie tylko idźcie, nauczajcie, czyńcie uczniami, ale ci, co uwierzą, ochrzcić i uczyć posłuszeństwa tego i tego wszystkiego, co im przekazał. Nie wystarczy tylko uwierzyć, ale trzeba być i trzeba jeszcze wykonać tego, czego właśnie Pan Jezus nauczał. A skąd my to możemy wiedzieć? Tu, z tego, z tej świętej księgi, z Biblii. Bo tutaj uczniowie, którzy chodzili z Panem Jezusem, wszystko tutaj zapisali. Chrzest jest czym? Te kroki, te trzy, które są, to jest tak, głosić Ewangelię, mamy my jako chrześcijanie już, gdy ludzie zareagują na Ewangelię wiarą, ochrzci ich, tak jak mamy w tym przypadku tutaj z naszą miłą, młodą osobą, i nauczaj ich czynić wszystko, co Jezus nakazał. Czyli jak ktoś uwierzy, ochrzci się i wtedy staje się uczniem, staje się chrześcijaninem, który my dzisiaj do końca życia, jeżeli wytrwamy, zmieniamy swoje życie. Chrzest jest czymś, co uczeń musi uczynić, ofiarując się na swoją symboliczną śmierć i zmartwychwstanie. Po skrusze i wierze, chrzest jest pierwszym poleceniem, do którego przestrzegania wezwani są naśladowcy Jezusa. Chrzest jest pierwszą rzeczą, którą zrobisz jako zupełnie nowy naśladowca Jezusa. Nie ma innej drogi. Nie ma innej możliwości stania się uczniem Chrystusa. Nie ma innej możliwości wejść do ludu Nowego Przymierza. W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr jednym tchem mówi do swoich słuchaczy, aby pokutowali i zostali ochrzczeni. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Gdyby to takie nie było ważne, to by o tym nie mówił. Przyjęcie Ewangelii przyjęcie chrztu idą ze sobą w parze. Jeśli zaufałeś Jezusowi, to pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest publiczne wyrażenie tego w chrzcie. Publiczne wyrażenie w chrzcie. Tak to wygląda, tak to jest. Wszyscy tutaj, którzy są członkami, są w zborze i są, którzy oddali życie Panu Jezusowi, przechodzili przez tę drogę. Wielu tutaj młodzieży jest, którzy zamierzają iść na studia. Na pewno. Bo takie są ambicje rodziców. Ale nie tylko, bo są zdolnymi dziećmi. Ale żeby pójść na studia, to przede wszystkim muszą zdać maturę. Bez matury nie wejdą dalej. Skończy się im ten czas nauczania i dalej nie pójdą już. Nie będą rozwijać swoich umiejętności. I dlatego w chrześcijaństwie, jeżeli ktoś nie wyrazi publicznie swojej wiary i przynależenia, zaufania Panu Jezusowi, nie wejdzie dalej. Nie będzie mógł być członkiem ciała Chrystusowego. A taki człowiek wcześniej czy później obumrze, odejdzie po prostu zwiędnie. Zwiędnie. Taka jest kolej rzeczy. Paweł argumentuje, że my, którzy umarliśmy dla grzechu, nie możemy już z nim żyć, a następnie pyta. Bo te wszystkie listy, które pisał do tego, to on z założenia, że są właśnie ochrzczeni. Bo on pisał do zborów, pisał do kościołów, które po różnych miastach są rozmieszczone. I zakładał z tym, że ci ludzie, bracia jego, są już po chrzcie. I to było dla niego oczywiste, ale tam się wkradało pewne takie niuanse. Rzymian 6,3. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? I dalej Paweł zapewnia Galacjan, że wszyscy są synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa, a następnie wyjaśnia do Galacjan. Tak. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblikliście się w Chrystusa. I dalej pisze do Koryntian, czy rozdzielony jest Chrystus, czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? A dalej do Kolosan, wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Tu nie będziemy wchodzić akurat w to, co on chciał przez to powiedzieć, ale przez to wspominał chrzest. On jest bardzo istotny, bardzo ważny, bo gdyby nie był ważny, Biblia by o tym nie mówiła. I argumenty są właśnie skuteczne wtedy, kiedy wszyscy czytelnicy zostali ochrzczeni. Bo jeżeli ktoś czyta to i nie będąc ochrzczonym, to jakoś tak przeskakuje, pomija, mówi, a to jeszcze nie dla mnie. Ale Biblia jest dla ucznia Pana Jezusa, dla chrześcijanina. To nie może pomijać tych wersetów, gdzie jest na przykład mowa o chrzcie. Skoro jest mowa, no to musimy coś z tym zrobić. I są dwie korzyści płynące z chrztu. Pierwsza z nich jest taka, że publiczne wyznanie wiary umocni cię w wierze. Jeżeli na przykład coś głośno powiemy, postanowimy i powiemy to głośno, to usłyszymy to i jakoś mocy to nabiera, prawda? Że jesteśmy przekonani, że to jest ważne i to jest niepomijające. Że to musi się to stać. Nasze posłuszeństwo Jezusowi jest pierwiastkiem lakmusowym naszej miłości do Niego. To nasze właśnie posłuszeństwo, czyli jest jak nie wystarczy tylko wiedzieć, bo i teolodzy też dużo wiedzą, a mogą być nieposłuszni Słowu. Dlatego jest papierkiem lakmusowym naszej miłości. Jeżeli kogoś kochamy, jesteśmy posłuszni. Dzieci kochają rodziców, są mu posłuszni. Rodzice kochają dzieci, to ich rozpieszczają. Nie? Babcie i dziadki rozpieszczają. Nie rozpieszczają. Ojciec nie rozpieszcza, bo wie, do czego prowadzi brak dyscypliny, zachęcenia. Ja nie mówię akurat do dzieci, akurat do naczyń. Tak samo my jesteśmy też dziećmi Bożymi. To sama jest ta sama relacja, jak to są rodzice i małe dzieci, a tak samo jest relacja między Bogiem a nami, bo jesteśmy Jego dziećmi. Czy jak nas Pan karze, to czy naprawdę karze? Czy nas dyscyplinuje? Abyśmy bardziej jeszcze owoce wydawali, byśmy bardziej byli posłuszni i bardziej słuchali tego, co mam nam do powiedzenia. Jeśli próbuje zachować swoją wiarę w tajemnicy, to ona zwiędnie i obumrze. Zwiędnie. Przestańmy na przykład kogoś odwiedzać, pozdrawiać, dzwonić. To się zaczyna się już przestajemy znać i nawet nie pamiętamy już tego imienia jego, nazwiska. To już tym bardziej, jak po imieniu byliśmy kiedyś. koleje losu nas rzucają gdzieś w świat, gdzieś, bo jak my też, jak tak chociażby nie w swoim czasie, to powiem wam szczerze, że już tylko na palcach mogę policzyć, których ja tam pamiętam. Bo nie ma relacji. Nie ma relacji. I niedobrze, gdyby było to samo w zborze, gdybyśmy relacji nie mieli. Tutaj zboże między sobą i jakby te relacje zanikały. Nie przychodzimy tutaj na nabożeństwa, nie spotykamy się, nie pijemy razem kawki czy herbatki, no tak nawet w spokojności. Drogi nam się rozejdą. Rozejdą. Życie chrześcijańskie jest przeżywane niejako na scenie, w gronie Kościoła i przed oglądającym nas światem. Życie, nie ma życia chrześcijańskiego poza Kościołem, poza zborem, poza wspólnotą, poza zgromadzeniem. Nie ma. Nie ma. Ale też i jeszcze ogląda nas świat, jacym jesteśmy. Wiemy o tym. Czyli jesteśmy cały czas na scenie. Jesteśmy, nasz świat obserwuje, jacy jesteśmy chrześcijanami, ale też i w zborze, jak się bardzo się udzielamy jeden drugiemu, jak bardzo usługujemy. Chrzest jest sposobem, w jaki wchodzimy w światło reflektorów. Jeżeli nie ma chrztu, nie przynależymy, bo nie uznajemy wyższości naszego Pana Jezusa nad nami. To nie ma nawet o czym mówić. Ale skoro zdecydowaliśmy się, skoro powiedzieliśmy tak, skoro jesteśmy, oddaliśmy swoje życie i chcemy się przemieniać na Jego charakter, to nie możemy pomijać wszelkich Jego poleceń. Wszelkich. Wszystkie polecenia są istotne, są ważne dla naszego życia, dla naszej wspólnoty, dla zbawienia. My się to pominiemy, będziemy więdnąć. I drugą taką związaną korzyścią jest fakt, że chrzest stanowi gotową taką sposobność do ewangelizacji. Bo jest, to rozmawialiśmy wcześniej, czy innych powiadomiliśmy, czy inni przyjeżdżają na chrzest. Nasz jest krąg, jest, nie wszyscy są chrześcijanami naszego kręgu bliskości. Czy siostra, czy brat biologiczny, czy sąsiedzi, czy przyjaciele. Jeżeli oni przyjdą i zobaczą, na czym ta polega ewangelizacja, na czym polega dobra nowina, Ewangelia, która wyraża właśnie chrzest poprzez zanurzenie, śmierć i zmartwychwstanie, wynurzenie. To jest korzyść właśnie z tego chrztu publicznego, że ludzie przechadzają się barkiem tutaj nad wodą i zobaczą taką sytuację, przystaną, zobaczą, spojrzą, zastanowią się. I o to właśnie chodzi. Żeby zobaczyli, zastanowili się, że jest coś wyższego, coś jest większego niż tylko moje ego. A dlaczego muszę robić takie wielkie, publiczne zamieszanie wokół bycia chrześcijaninem? Tak by się chciało by się spytać, prawda? Po co? To ja tak muszę tak robić. Jezus nie będzie miał takich zwolenników, którzy utrzymują swoją wiarę tylko w prywatności, ani nie będzie miał potajemnych uczniów. Nie będzie miał potajemnych. Jak się wydaje, że nie przychodzą do kościoła, do zgromadzenia, nie są w wspólnocie, nie żyją razem, żyją osobno, bo ja wierzę. Co z tego, że wierzysz, jak nie jesteś posłuszny? A Słowo mówi wyraźnie. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Ale też i mówi w Mateuszu 10:32, przeczytamy. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się nie zaparł przed ludźmi, ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Byśmy tak chcieli? W Łukaszu 9:26 potwierdza. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej Ojca i aniołów świętych. mocne słowa, prawda? I myślicie, że Pan Jezus żartuje? Ja bym nie chciał tak sprawdzać, czy żartuje. Czy ktoś z nas narzeka na to, że się zgromadzamy się wspólnie, razem się radujemy, razem się wspomagamy, razem czekamy, kiedy Adaś przyjedzie z rodziną z daleka, żeby się spotkać? Nie żałujemy. Po prostu czekamy z utęsknieniem. Cieszymy się, że się dobrze czują, że możemy ich ugościć. Ale ten czas się kończy. Wyjeżdżają, a wspomnienia zostają. I podejrzewam, że te numery telefonów będą gorące. Nie będą czekać do przyszłego roku. Także ta wspólnota, ona ma swoje znaczenie. Ona ma spojrzenie w oczach Bożych, gdzie Pan działa w naszych tutaj, w naszych kręgach. Jest. A tam, gdzie jest osobno, tam, gdzie jest nieposłuszeństwo, tego nie ma. Czytaliśmy. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie chwale swojej i Ojca, i Anioł Świętych. Chrześcijanami są ci, którzy wyznają wiarę w Chrystusa. Z definicji wyznanie jest aktem publicznym, wypowiedzią, którą słyszą inni. Czyli wyznanie jest aktem publicznym, wypowiedzią, którą słyszą inni. Czy to nie jest tak wspaniale, teraz jak ktoś wchodzi w społeczność, wchodzi w relacje z Panem Jezusem, bo mu się zaufało i chce się zamanifestować świat, jak ile pamiętamy, idziemy do lasu, czy nad jezioro, czy nad morze, jak widzimy, że tak może nikomu nie będzie przeszkadzać, krzyczymy radośnie, jak Bóg nas kocha, jak możemy się radować tę chwilą. Czy jak muzyka, jak leci czasem, jesteśmy w pokoju, dobry, mamy taki nastrój, bo mamy pokój w sercu, mamy radość, mamy miłość bliskich, to same nogi do tańca nie idą. Cieszymy się. Nie trzeba mieć 12, 15 czy 18 lat, żeby nogi poszły w tam, jak jest radość w sercu. 80-latek też sobie zatańczy. Wniosek jest taki, że każdy chrześcijanin otrzymał nakaz przyjęcia chrztu. Możemy z tego wywnioskować? Z tej krótkiej, małej relacji? Że on jest nieodzowny? Że chrześcijanin musi. Chciałbym się jeszcze taki jeden malutki temacik tutaj zagadnąć. O tym, że co myślimy o chrzcie niemowląt. Czy one właśnie tak samo są poprzez narodziny, poprzez to, że rodzina chrześcijańska, bo idzie i ochrzci małe dziecko? Bo wielu dojrzałych chrześcijan uważa, że on był raz ochrzczony i to w zupełności wystarczy. Czy tak jest na pewno? Rzymscy katolicy i niektórzy inni też, że wierzą, że chrzest faktycznie udziela zbawczej łaski przyjmującego go i włącza taką osobę w duchowe ciało Chrystusa. Akt ten działa sam w siebie, więc niemowlęcy, jego odbiorca, nie musi wyznawać wiary ani wyrażać zgody, aby chrzest spełnił swoje zadanie. Jednak takie rozumienie chrztu jest sprzeczne z samą Ewangelią. Tym, co nas zbawia, jest właśnie połączenie z Chrystusem przez wiarę. Obrzędy chrztu i wieczerzy pańskiej przedstawiają i zatwierdzają ten związek, ale nie powodują go, tego związku. Przedstawiają i zatwierdzają, bo jak to mówimy, chrzest nie zbawia. Oczywiście. Oczywiście, że nie zbawia, ale wiara, która powoduje, zatwierdza ten akt, zbawia. I argumentacja taka, argumentacja przeciwko chrztowi. Wiemy, że pedobaptyzm to jest właśnie chrzczenie niemowląt. Bo anabaptyzm to jest powtórne chrzczenie. A pedobaptyzm to jest właśnie chrzczenie niemowląt. I pedobaptyzm stosuje znak zjednoczenia z Chrystusem do tych, którzy nie są zjednoczeni z Chrystusem. Oddziela znak od rzeczywistości. Tak można by powiedzieć, bo znakiem przynależności do Chrystusa jest chrzest. To jest znak. To jest znak nowego przymierza. Stare przymierze, jak wiemy, było nadane Abrahamowi z Abrahamem i przez to było obrzezanie jednej etnicznej, tak powiem, grupy. I która powodowała to, że każdy, kto się obrzezał w Izraelu, to należał do narodu izraelskiego, wybranego narodu. I to było właśnie tylko sprawa etniczna. Ale nowy przymierze, którego Pan Jezus jest pośrednikiem, Pan Bóg zawarł przez to, że uwielbił Syna swojego i przyjął ofiarę, którą złożył na Golgocie. Oddał swoje życie i zmartwychwstał. I teraz wszyscy, którzy w Niego uwierzą, będą zbawieni. To jest właśnie nowe przymierze. Jeszcze później wrócimy tam do Niego. Czytamy w Kolosan 2:11-12. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Widzicie? To jest dosyć bardzo sprawa istotna. To jest chrzest, jest znakiem zjednoczenia człowieka wierzącego z Chrystusem w Jego śmierci. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Jednak niemowlęta nie są zjednoczone z Chrystusem. Wszyscy ludzie, nawet ci, którzy urodzili się w chrześcijańskich rodzinach, muszą przyjąć Chrystusa przez wiarę, aby zostać przyłączonymi z Nim przez Ducha Świętego. Nie ma innej możliwości. Chrzest jest znakiem, że Ewangelia stała się skuteczna w czyimś życiu, przynosząc przebaczenie, oczyszczenie, pojednanie, odrodzenie i nowe życie. Jeżeli to wszystko się spełni, wszystko pokutujemy i uwierzyliśmy i będziemy pokutować, to wtedy oddajemy życie Panu Jezusowi właśnie poprzez chrzest. Poprzez, że umarliśmy razem z Nim i zmartwychwstaliśmy. Zanurzyliśmy się i wynurzyliśmy się. To jest właśnie znak. Znak przynależności do ludu Nowego Przymierza, którym my tu jesteśmy, ludem Nowego Przymierza. Niemowlęta będące dziećmi ludzi wierzących nie są zjednoczone z Chrystusem przez wiarę. No bo jak może być? Więc kościoły nie powinny ich w ogóle chrzcić. Małe są dzieci, modlitwa jak najbardziej. Pan Jezus w Jerozolimie była modlitwa. Później w wieku dorosłym się ochrzcił. Jak jesteśmy naśladowcami, to nic innego. Po prostu robimy to, co robił Pan Jezus. I to wszystko. Chrzest niemowląt myli narodziny z chrześcijańskiej rodzinie z ponownym narodzeniem się z Ducha Świętego. Pedro Baptyst skutecznie przekazuje takie przesłanie, że nowe narodzenie jest czymś, co dziedziczy się na mocy naturalnych narodzin. Ale chrzest przemawia w czasie teraźniejszym. Czyli sam znak głosi. Ten człowiek jest zjednoczony z Chrystusem, został pogrzebany i wskrzeszony z Chrystusem, przeszedł ze śmierci do nowego życia w Chrystusie. I to jest na bieżąco. Umiera i zmartwychwstaje. W tym czasie, w tym momencie jest zjednoczony z Chrystusem. Pogrzebany i wskrzeszony z Chrystusem. Przeszedł ze śmierci do nowego życia w Chrystusie. Czyli stare umarło, to nie znaczy, że ciało umarło, bo ciało jest to same. Natomiast natura człowieka grzeszna umarła i staje się nowym człowiekiem. Chwalącym Boga, uwielbiającym Boga, pragnącym być Jemu posłusznym we wszystkim, co przekazał. I takie mam jeszcze błędne, pedobaptyzm błędnie zakłada, że Bóg tworzy swój lud nowego przymierza w taki sam sposób, jaki tworzył swój lud starego przymierza. To jest oczywiście błędem. W starym przymierzu Bóg tworzył swój lud w oparciu o rodzinne pochodzenie w ramach odrębnej grupy etnicznej. A w nowym przymierzu Bóg formuje swój lud poprzez swoje słowo i ducha w lud zebrany ze wszystkich narodów, który wzywa Jego imienia. Który wzywa Jego imienia. To nie to, że cały świat już są chrześcijanami. Nie. Chrześcijaninem jest ten, który uwierzył i zaufał i postępuje zgodnie z Jego wolą. Jest Mu posłuszny. Argument pedobaptyzmu, czyli chrztu niemowląt, opiera się na wprowadzeniu silnej analogii między chrztem a obrzezaniem. Że tak jak 8 dnia było obrzezane w Starym Testamencie, to i teraz w maleństwie, że będzie chrzczony. Analogicznie. Bóg nakazał Abrahamowi obrzezać swoich potomków. Po części dlatego, aby potomkowie Abrahama byli rozpoznawalnym narodem etnicznym, odróżniającym się od otaczającego ich świata. Tak. Który naród jeszcze inny, oprócz Izraela, czynił te nakazy? Ten cel stworzenia narodu urzeczywistnił się wraz z wyjściem Egiptu i zawarciem przymierza Mojżeszowego na Synaju, które Pismo Święte nazywa Starym Przymierzem. Jak to powiadają, Stary Testament, Stare Przymierze, Nowy Testament, Nowe Przymierze. Bo Stary wskazywał na Nowy. Stary prowadził właśnie do Nowego. Jak powiedział dawno temu Augustyn, nie możemy zaprzeczyć, że Stary Testament pochodzi od tego samego dobrego Boga, co Nowy Testament. Zaprzeczymy, że Stary napisał kto inny i Nowy kto inny? Nie. Z drugiej zaś strony postępujemy niewłaściwie, stawiając Nowy Testament na równi ze Starym. Jeden z nich jest krokiem do chwały, a drugi jest szczytem chwały. I który jest krokiem, a który szczytem? Który został uwielbiony Chrystus? W Nowym. Stary prowadzi do Nowego. Czyli jak jest Nowy, to Stare przeminęło. Nie ma Starego. Jest nieważny. Znaczy ważny na tyle, że prowadził do Nowego. Czy jest pierwsze piętro bez parteru? Nie ma. Chociaż etaże pierwszy, drugi, trzeci to liczy się od parteru, prawda? W innych krajach. U nas natomiast jest parter, pierwsze dopiero piętro, drugie, trzecie. Izrael miał być posłuszny Jego prawu, aby stać się Jego drogocenną własnością wśród wszystkich ludów i służyć jako królestwo kapłanów i naród święty. Przeczytajmy, co jest napisane w Księdze Wyjścia 19:4-6. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlik i przywiodłem was do siebie, a teraz jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Widzicie? Jak tylko będziecie mnie słuchać, jak tylko będziecie mi posłuszni. A co się okazało? Co się stało? Poszli do niewoli. Pierwszy rozbiór, Izrael Północny, później Juda. I teraz dopiero po 2000 lat prawie, że dopiero powstał, wrócił, dopiero Izrael znowu powstał na mapie. Zbyt wielu spośród tych, którzy byli w przymierzu, nie dotrzymało go. Byli nieposłuszni i zostali osądzeni. Tym, czego potrzebował lud Boży, by był przeszczep serca, bo mieli serce z kamienia. I to jest dokładnie to, co Bóg obiecał dać im w Nowym Przymierzu. Czytamy w Jeremiasza 31. Dalej. Tak. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Dalej. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Czy tak się stało? Tak się stało. A kiedy to się stało? W momencie zmartwychwstania. Kiedy Pan Jezus oddał życie za nas, za nasze grzechy popełnione i w przyszłości może jakieś popełnione może będą, ale nie sądzę, które oddzielają nas od samego Boga, bo od Ojca. I co, wybaczył nam? I właśnie poprzez właśnie chrzest. Jak umieramy razem z Chrystusem, umartwiamy nasze ciało, naszą naturę starą i nowo się narodzimy i wtedy Duch Święty w nas zamieszka i prowadzi. I nam prowadzi, a jak Duch Święty w nas mieszka, to co, prowadzi do grzechu? No przenigdy. Przenigdy. Czytamy dalej 32 rozdział. W dalszym jest potwierdzone. I dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się nie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Dalej jest? Widzicie? Aby się nie bali. Kto się nie boi Boga? Ja się boję. Ja się na tyle się boję, że może ze mną zrobić rzeczy niesamowite, kiedy ja odstąpię. Kiedy odstąpię. Ale ja nie chcę wstępować. Skoro ja nie chcę wstępować, trwam przy Nim, to On nas chroni. On nas chroni i nie dopuści do tego, żeby diabeł nas odciągnął od Niego. Nie ma takiej szans, nie ma takiej możliwości. Bo obiecał. Obiecał nam. To jest to właśnie nowe przymierze. Bóg składa tę samą obietnicę w jeszcze inny sposób, kiedy oświadcza w księdze Ezechiela. Nie powiedział raz. On potwierdzał przez proroków wiele razy. To samo mówił. Czytamy Ezechiela 36. i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Czy to nie jest wspaniałe? Czy to nie jest mocna decyzja i która trwa, którym my jesteśmy w tym właśnie przymierzu teraz jesteśmy. W tym nowym przymierzu jesteśmy i trwamy. Bóg zainaugurował teraz to nowe właśnie przymierze przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Czytamy w Ewangelii Łukasza 22:20. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. To jest to właśnie nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. To było przy ostatniej wieczerzy powiedziane. Czytamy dalej w liście do Hebrajczyków. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Którzy są powołani? Nie wszyscy, jak to się wiele razy się mówiło. Nie wszyscy. I od tego czasu powołuje swój lud nowego przymierza z każdego narodu do siebie poprzez swoje słowo i swojego ducha. To się dzieje teraz. To się dzieje właśnie w tej chwili. Drogą do Bożego ludu, nowego przymierza, jedyną drogą jest narodzenie się na nowo przez ducha. Zatem znak nowego przymierza, czyli chrzest, bo to jest znak nowego przymierza, jest chrzest, powinien być udzielany jedynie tym, którzy dają dowód tego odrodzenia przez wyznanie swojej wiary w Chrystusa. Słyszymy? Dowód tego odrodzenia przez wyznanie swojej wiary w Chrystusa. I to będziemy mieli właśnie za tydzień. Za tydzień potwierdzenie, a nam się odnowi ta przysięga. Tak jak idziemy na ślub młodej pary, czy naszych dzieci, czy kuzynów, czy gdzieś gdziekolwiek idziemy, słyszymy ślubowanie, przysięgę wzajemną, w wzajemnej wierności, to sobie odnawiamy. Bo podejrzewam, że po wielu latach to nikt by sobie nie pamiętał, co przysięgał. Po prostu to siedzi w nas. I cały sens nowego przymierza polega na tym, że posiadanie udziału w przymierzu jest równoznaczne z wypełnieniem tego przymierza. Przynależność do ludu nowego przymierza oznacza posiadanie nowego serca, nowego ja. To jest właśnie sens nowego przymierza. Uwierzenie, pokutowanie, ochrzczenie, ochrzcić się, tak, żeby wykazać, umrzeć się razem z Chrystusem i zmartwychwstać. I jest nowym człowiekiem w nowym ciele, w nowym duchu i Duch Święty prowadzi. Nie ma tam żadnego zakonu już. Jest w sercu, mięsiste mamy serce. Czytaliśmy, Pan Jezus, Bóg nam mówił i wspominał to, co będzie. Do czego to wszystko prowadzi? Po prostu chrzest niemowląt nie jest tym, co Biblia rozumie przez chrzest. Biblia ani nie nakazuje, ani nie upoważnia kościołów do chrzczenia niemowląt. I tego się musimy się trzymać. To są te argumenty. Tylko Jezus może nakazać nam ostateczne posłuszeństwo. Jeśli Jezus rozumie chrzest inaczej niż nasi rodzice, co nas chrzcili i co teraz, jeżeli chcemy na przykład wziąć chrzest wodny, że niby tak jakbyśmy odchodzili od tradycji rodzinnej. Tylko Jezus może nakazać nam ostateczne posłuszeństwo. Jeśli Jezus rozumie chrzest inaczej niż nasi rodzice, to właśnie Jego musimy słuchać, a nie ich. I czy przeczytamy ostatni werset Łukasza? Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści i ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Tak mocno brzmi, prawda? Ale tu nie chodzi o nienawiść. To nie chodzi o nienawiść. Tu chodzi o to, o większą miłość. To domaga się większej miłości do siebie niż do tych wszystkich. Niż do ojca, do matki, do sióstr. Bo co? Bo jeżeli przyjmiemy, rodzina się nam może nas wyrzec, tak? W wielu sytuacjach tak było. Że może się gniewać, może być, można traktować nas jak wrogów. No, nie chciałem tak mówić tak mocno. Ale my mamy słuchać Pana Jezusa. On nas może zbawić, a nie rodzice, nie brat, nie siostra, którzy czynią nieposłuszeństwo w stosunku do Boga. Chyba tak. Tak nam się wydaje. Ale mamy patrzeć na siebie. I dlatego, moi drodzy, jest rzeczą istotną, żebyśmy zrozumieli, że chrzest w życiu chrześcijańskim jest bardzo, bardzo istotnym i ważnym obrządkiem. I przez to będziemy mieli właśnie to, taki właśnie wstęp do za tydzień, jak mam nadzieję, że jeszcze się umocni nasza niewiasta, że nie ucieknie, bo że takie obowiązki tak stoją. Ale jeżeli jak się wejdzie, przejdzie przez tą bramę i się wynurzy razem z Chrystusem, to wtedy jest, naprawdę jest inne życie. Wiemy o tym. Mamy wtedy moc wybaczać innym. Mamy moc pomagać sobie wzajemnie. Jest dużo możliwości. Także, moi drodzy, zapraszam za tydzień. Też jeszcze wspomnę też jeszcze o innych elementach chrztu, bo nie wszystko da się tak powiedzieć w ciągu paru minut. Ale wiemy, że jesteśmy na dobrej drodze, jesteśmy ludem nowego przymierza i to wszystko, co obiecał Bóg swoim prorokom i to jest teraz właśnie Pan Jezus, jest pośrednikiem tego przymierza i trwamy radośnie i namawiamy innych, żeby też mieli tą radość, jaką i my mamy.